niebo zondażą. Lecz ma złą ducha świętego, nie siłą niebo zondażą. Lecz ma złą ducha świętego,
temat dotyczący wspólnoty, dotyczący bycia uczniem. Uczniostwo naszego to tworzenie wspólnoty. Któryśmy na poprzedniej konferencji powiedzieli, że Jezus, wzywając nas do wspólnoty ze sobą, równocześnie wezwał nas do wspólnoty pomiędzy nami. Mamy być Jego wyznawcy, mamy być też wspólnotą. Ale też i według Jego wzorca, według Jego zamysłu. I jaki jest Jego zamysł, jakie są Jego oczekiwania, to też w tej kolejnej konferencji chciałbym o tym powiedzieć. Do uczniostwa przynależy spojrzenie w pełni realistyczne na życie i uczciwe zaangażowanie w życie Ewangelią. Z woli Pana nasze życie mamy wspólnie dzielić z Jezusem oraz z bratem, czyli tym drugim, który też jest uczniem Jezusa, a który z woli Bożej został postawiony na drodze mego życia. Ale to wspólne dzielenie się życiem wtedy staje się prawdziwe, gdy znamy Jego zasady. Poznaj siebie samego. Starożytne powiedzenie, które po dzień dzisiejszy nie straciło nic ze swojej aktualności. Natomiast przez nacisk, jaki dziś świat wywiera na nas, bardzo wielu ludzi znalazło się w kryzysie dotyczącym swojej tożsamości. Nie wiedzą, kim naprawdę są. W dużej mierze leży to w przesadnym podkreślaniu, gloryfikowaniu osiągnięć człowieka, a pomijaniu tego najważniejszego aspektu życia, że on po prostu jest. Dziś liczy się mieć, a nie być. W dzisiejszym społeczeństwie świata zachodniego liczy się przede wszystkim, co zrobiłeś, co osiągnąłeś, jaką pozycję, jakie stanowisko w Twojej pracy zajmujesz. Natomiast nie zwraca się uwagi na to, jakim jesteś człowiekiem. Bardzo duża niepewność w tej fundamentalnej sprawie, jakim człowiekiem jestem, co jest tym najważniejszym w moim człowieczeństwie, czyni nas niepewnymi, a tym samym niezdolnymi do prawdziwego dopuszczenia drugiego człowieka do uczestnictwa w moim osobistym życiu. Czyli to takie zagubienie, które dzisiejszy świat, w które nas dzisiejszy świat wprowadza, czyni nas niezdolnym do tego, że możemy się właściwie otworzyć na drugiego, jakby go dopuścić do siebie. Więc samotność, izolacja, zamykanie się w sobie to owoc tej współczesnej mentalności. Dalsza przyczyna braku świadomości swojej tożsamości leży w świecie fantazji. Człowiek współczesny jest bardzo mocno karmiony obrazami pełnymi fantazji, pełnymi iluzji na temat naszego ziemskiego życia. Telewizja, prasa, reklama, przede wszystkim taki świat lansuje. Współczesny człowiek konfrontowany z wielkim stresem, który przynosi codzienność w jej najprzeróżniejszych aspektach, a nieumiejący realnie patrzeć na życie, bo jest nakarmiony iluzją, wchodzi w głęboki kryzys swojej tożsamości. Staje się przez to apatyczny, nerwowy, depresyjny. Albo z jednej strony zaprzecza, że są problemy, albo też z drugiej strony wycofuje się w niebezpieczny świat iluzji. Uczeń Jezusa, żyjąc w takim świecie, dotykany jego wpływem, nie ucieka od tej rzeczywistości, tak jak jego Pan. Jezus był pełnym realistą. Zamiast wycofać się ze świata, grzechu, bólu, cierpienia, przez swoje wcielenie w pełni wszedł w ten świat. Rodzi się w nim, przyjmując w pełni dolę życia ludzkiego i uczestnicząc w jego walkach, pokusach, w jego radościach i cierpieniu. W sposób jednoznaczny, bezpośredni dał się skonfrontować z ludzką naturą, która jest przez grzech okaleczona i pożerana. I wydał swoje życie, aby człowiek na nowo mógł być przemieniony na obraz Boży. W sposób pełny zmierzył się z ostatecznym wrogiem człowieka, z jego śmiercią, przez to, że sam zmarł, ale też i zmartwychwstał, dając przez to człowiekowi jedyną, solidną, rzeczywistą nadzieję wobec śmierci, a której świat ze swej strony nie jest w stanie dać. Nie robił ludziom fałszywej nadziei, mówiąc pokój, pokój, gdy ten świat, życie na tym świecie nie jest w stanie tego zagwarantować. Wręcz przeciwnie. Ostrzegał sobie współczesnych o nadchodzącym sądzie Boga nad Jeruzalem i mówił nam wszystkim, że musimy się liczyć z wojnami, głodem, trzęsieniami ziemi, uciskiem, aż do jego ponownego przyjścia. Ojciec Święty, Benedykt XVI, w czasie spotkania z młodymi na błoniach krakowskich, mówił, to już nieraz odcytowałem, ale chcę jeszcze raz powtórzyć, że iluzją jest myślenie, że nad życiem człowieka nie przetoczą się takie czy inne kataklizmy. Życiowe burze były, są i będą zawsze częścią integralną naszego ziemskiego życia. To jest część integralna naszego życia. Jezus był człowiekiem bezpośrednim i uczciwym. On wiedział, jakie myśli, jakie uczucia znajdują się w sercu człowieka. Nieraz bardzo delikatnie, a nieraz bardzo wprost, bez ogródek, dotykał tych najgłębszych potrzeb i problemów człowieka. W taki sposób, w taki sam sposób powołuje także dziś Jezus swoich uczniów do życia w otwartości, uczciwości, do bycia w pełni realistami. Musimy pozdejmować nasze maski, by w sposób autentyczny obchodzić się ze sobą, a nie odgrywać przed sobą ciągle jakiegoś teatrzyku. Mamy postępować w świetle, tak jak On jest w świetle, bo tylko w ten sposób możemy być we wspólnocie z Nim i ze sobą nawzajem. Jeśli uczymy się jeden drugiego brzemiona nosić, wzajemnie sobie przebaczać, siebie nawzajem akceptować w swoich słabościach, tak wypełnimy prawo Chrystusowe. A wtedy miłość Chrystusowa będzie coraz bardziej w nas wzrastała. Tutaj taka jedna dygresja też. Do tego fragmentu odnosili się bardzo takie ciekawe wypowiedź ojców neptyckich. Już nie raz o tym mówiłem. Którzy mówią, że grzechy i błędy brata, za wyjątkiem fałszywych wierzeń i herezji, nie ciążą na nim, lecz na mnie. Jeśli chcę, aby mój brat się zbawił, a wraz z nim ja niegodny, to muszę te grzechy brata wziąć na siebie, poczuć się odpowiedzialnym za te grzechy. Ale jest powiedziane tutaj wyraźnie, oprócz fałszywych wierzeń i herezji, to dyskwalifikuje tego człowieka w byciu moim bratem. Tylko bycie na tej drodze prawdziwej wiary w Jezusa czyni nas za siebie odpowiedzialnymi. Jezus nie domaga się być odpowiedzialnym za wszystkich ludzi świata. Mamy tym ludziom odpowiedzialnym w zasadzie głoszenie im Ewangelii. Jeżeli Ewangelię odrzucą, to właściwie to jest jakby dla nas nieistotne. Natomiast tam, gdzie jest Ewangelia przyjęta, to ten drugi jest moim bratem, więc jego grzechy są jakby moimi grzechami. A jeżeli on gdzieś się zaczyna tutaj w prawdzie dotyczącej Boga Jezusa gubić, czyli fałszywe wierzenie i herezje, to wtedy on przestaje tutaj gdzieś mnie obciążać. Jemu była Ewangelia ogłoszona. Odrzucił Ewangelię, to już jego wybór. Na to już nie mamy wpływu. Nie wiem, czy rozumiemy.
Ale jeżeli ci ludzie są w drodze szukania,
Nie ma tutaj szukania. Tu jest jedna rzecz. Jeżeli była głoszona Ewangelia w sposób pełny i ktoś tą Ewangelię odrzuca świadomie, niestety on się wyłącza, wychodzi z tej drogi, nie jest na tej drodze, nie jest razem z nami. To zostawmy innych. To my głosimy im Ewangelię. To jest proces na ich zdobycia dla Chrystusa, dla wiary w Jezusa Chrystusa. Tutaj tak. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, żeby drugiemu człowiekowi głosić w pełni prawdę Ewangelii, prawdę o Jezusie Chrystusie. Do końca. Natomiast, gdy on odrzuca, to już niech ci będzie jak poganin i setnik. Po prostu, to już jest sprawa jego wyboru. On, odrzucając Jezusa, odrzucił także ciebie. Nie jesteś już za niego odpowiedzialny. Już jego grzech ciebie nie obciąża. Trudne są często wybory. To nie jest tak, że, jak już powiedziałem, że Pan Bóg będzie za nami biegał. On daje jedną wielką szansę niepowtarzalną w osobie Jezusa z Nazaretu. Jeżeli któryś z ludzi mówi, mnie to nie interesuje, trudno się nazywa. Cóż ja mogę poradzić? Odrzucił to koło ratunkowe, które Bóg dał mu, żeby siebie uratował. Mówi nie, ja się tego nie uchwycę, no to bracie, no trudno się nazywa. To musi się utopić. No nie ma już innej możliwości, bo nie masz innego koła ratunkowego, nie wiem, czy to rozumiemy. Nie ma innego koła ratunkowego, jest Jezus Chrystus. Jeżeli tego Jezusa starałeś się pokazać, ogłosić jak najbardziej wiarygodnie, jak potrafisz, żeby powiedzieć, uwierz w Jezusa, oddaj swoje życie Jezusowi. Jeżeli on mówi nie, mi to nie interesuje, cóż możemy poradzić? Już tutaj nic nie jesteśmy w stanie zadziałać, w żaden sposób. Więc zawsze tu jest jakby najważniejszą rzeczą to jest to, żebyśmy my się o siebie nawzajem zatroszczyli. My, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy my jako wspólnota chrześcijan byli wiarygodni dla świata. Przez naszą jedność, co mówiłem na tej poprzedniej konferencji, jesteśmy w stanie dać to wiarygodne, prawdziwe świadectwo o Jezusie. Więc my się nawracamy do tego, żebyśmy my coraz bardziej byli tutaj uczniami Jezusa. Żebyśmy coraz bardziej byli jednością razem z sobą i z Nim. I wtedy to mamy o to się zatroszczyć. To jest nasze zadanie. Bo tylko wtedy jest nasza wiarygodność. Wtedy jest możliwe to prawdziwe głoszenie Ewangelii. W innym wypadku my już nie poradzimy tutaj. Jeżeli jest swoim bratem. Tak, jego grzechy są moimi grzechami. Tak jak Jezus wziął nasze wszystkie grzechy na siebie. Jeżeli ktoś jest tym, który wierzy w Jezusa, to jeżeli wiesz, że twój brat zgrzeszył, idź go i pomnij, tak? Ty później weź kogoś na świadka, aż po autorytet Kościoła. I to jest ta droga. Napomnienia, powiedzenia, wiesz, to po prostu jest grzech. Mówi nie, to jest nieprawda, niech ci będzie jak poganin setnik, nie? Taka jest droga, nie? Tak? A dalej jesteśmy tutaj przy naszej konferencji. Najprawdopodobniej nie ma nic innego, co byłoby w stanie nam pomóc w rozbiciu w nas naszego świata marzeń, świata fantazji, tego wszystkiego, co żeśmy sobie uroili, ażeby odkryć swoją prawdziwą tożsamość, niż prawdziwa chrześcijańska wspólnota. Szczególnie temu służy, gdy mieszkamy pod jednym dachem, gdy jak najczęściej się też spotykamy. To bardzo przyspiesza te wewnętrzne procesy w poznawaniu prawdy o tym, kim jestem i jaki jestem. Nieraz się zdarza, że ludzie mają takie nierealne, iluzoryczne rozumienie chrześcijańskiej wspólnoty, według którego oczekuje się, że niebo będzie już na ziemi, bo oczekują idealnej miłości, przyjaźni itd. Jako chrześcijanie nie możemy się odrealnić, tylko urealnić. Dietrich Bonhoeffer napisał o tym tak. Łaska Boża niszczy bardzo szybko takie marzenia. Bóg nie jest Bogiem uczuć, lecz prawdy. Chodzi o odkrycie pełnego realizmu naszej ludzkiej kondycji skażonej przez grzech. Jeśli poranna mgła naszych sennych marzeń znika, wtedy dopiero rozbłyska jasny dzień chrześcijańskiej wspólnoty. Tylko we wspólnocie otwartej, umiejącej podejmować rzetelną krytykę siebie nawzajem, możemy być pewni, że prawdziwie naśladujemy Jezusa, a tym samym nie gramy w jakąś pobożną, religijną grę. Chrześcijaństwo ma do czynienia przede wszystkim z relacjami, z naszymi relacjami do Boga i do bliźniego. Natomiast istota grzechu jest tego rodzaju, a siły ciemności tak mocne, że bardzo łatwo dajemy się oszukiwać w naszych relacjach. Największymi adwersarzami Jezusa nie byli wielcy grzesznicy, lecz ludzie uchodzący za bardzo pobożnych, gorliwych w spełnianiu Bożych przekazań, będących w wielkim poważaniu u ówczesnego społeczeństwa. A Jezus tak o nich się wyrażał. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa było bardzo wyraźne przekonanie, że tylko ten, kto jest w Kościele, czyli we wspólnocie wierzących, może dostąpić zbawienia. Bo właśnie jeśli ktoś był przyprowadzony do wiary w Jezusa, równocześnie był przyprowadzony do życia we wspólnocie. Wiara chrześcijańska ukonkretnia się w moich relacjach do bliźniego. Jeżeli wierzę, że Bóg jest miłością, to swoim życiem o tej miłości świadczę. Jeżeli należymy do Chrystusa, to równocześnie należymy tak samo mocno do Jego ciała, którym jest Kościół. W rozumieniu też konkretna wspólnota. To nie jest jakaś enigmatyczna rzeczywistość, ale konkretna wspólnota, która gdzieś stanęła na mojej drodze, do której mnie Bóg wprowadza. Najcięższą karą za ciężki grzech w pierwszych wiekach było wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Dietrich Bonhoeffer powiedział, jeśli ktoś przyjrzał się bratu, powinien wiedzieć, że na całą wieczność będzie z nim zjednoczony w Chrystusie. Prawdziwa podstawa dla każdej chrześcijańskiej wspólnoty jest tylko tam dana, gdzie dwaj albo więcej osób klęczą u stóp krzyża i zdają się całkowicie na Boże miłosierdzie i Jego miłość. Boże działanie chce zawsze doprowadzić mnie do prawdziwego widzenia siebie. Światło Chrystusa, posługując się narzędziem, jakim jest wspólnota, jakim jest ten brat we wspólnocie, będzie zawsze niszczyło bezkrytyczność wobec siebie samego, będzie niszczyło nasz egoizm. Jeśli będę konfrontowany z prawdą o sobie, klęcząc z tymi moimi braćmi pod krzyżem, którzy będą o tym mówić, nie dam się rozczarować zdaniem, opinią mego brata, nie obrażę się. Tak, jeżeli staniemy pod krzyżem, to pod krzyżem jesteśmy w stanie przyjąć każdą krytykę, która do mnie dociera ze strony mego brata. Ale to jest możliwe wtedy, kiedy jesteśmy rzeczywiście zebrani pod krzyżem. Ponieważ krzyż jest w sercu wspólnoty, stąd wypływa możliwość częstego i zarazem bolesnego krzyżowania wszelkich form samolubstwa, sobkowstwa, egocentryzmu, faryzeizmu. A zarazem nie ukrywanie się w takiej wspólnocie ze swoimi słabościami, ułomnościami i nie banie się, że mogę zostać poraniony. Często staramy się spotkać się ze sobą, stając na pozycji kogoś mocnego. Szczycimy się swoimi osiągnięciami, zasługami, zdolnościami. Lecz prawdziwa chrześcijańska wspólnota, która jest w stanie połączyć nasze serca w miłości, zaczyna się tam, gdzie umiemy się spotkać w naszych słabościach. John Powell tak o tym mówił. Mam strach powiedzieć Tobie, kim jestem. Bowiem gdy Tobie powiem, kim jestem, wtedy ten, który Ci mówi, kim jest, nie będzie się Tobie podobał. A to jest wszystko, co posiadam. No tak, my posiadamy tylko nasze słabości. To jest dziś ta najbardziej właściwa prawda o nas. Święty Paweł powie wyraźnie, że z niczego innego nie będę się chlubił i szczycił tylko z moich słabości. Wszystko inne jest łaską, darem Boga. Tak można sobie przywłaszczać Boże dary i nimi się tutaj popisywać przed innymi. Naszą tożsamością to są nasze słabości. Tu jesteśmy naprawdę sobą, prawdziwie sobą. I to jest to wszystko, co posiadamy. Tylko ogrom wielkich słabości. Wydaje się nam, że gdy włożymy maskę, gdy zatroszczymy się o odpowiedni imasz, aby ukryć prawdę o sobie, wtedy będziemy bezpieczni. Lecz to nie jest droga chrystusowego uczniostwa. I to jest też przyczyna słabości i takiej bezwyrazistości naszych wspólnot. A brak wyrazistości pozbawia zainteresowania. Nasze wspólnoty są wypełnione ludźmi, którzy na zewnątrz wyglądają na zadowolonych, nieraz na bardzo, lecz w swoim wnętrzu jakże bardzo tęsknią za kimś, kto ich kocha, pomimo ich zagubienia, frustracji i grzeszności. Przełamanie do prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty ma miejsce wtedy, gdy przestaniemy uchodzić za rzetelnych, świętych, a zaczniemy coraz bardziej akceptować siebie jako grzeszników czyniących nieprawość. Iluzoryczna chrześcijańska wspólnota to taka wspólnota, gdzie nie ma miejsca dla grzesznika. W tego typu nierzeczywistej i super, w cudzysłowie, duchowej atmosferze każdy musi nosić jakąś maskę. Jeśli by prawdziwe fakty o nas wyszły na światło dzienne, nie wiem, czy ten szok tym spowodowany, nie zniszczyłby tych systemów, które tak skrupulatnie były i są nadal budowane. Tak więc nasz grzech więziony jest przez ukrytą obłudę i hipokryzję. Lecz tylko wtedy, gdy znajdziemy w sobie tyle wolności, aby uczciwie powiedzieć, kim i jacy jesteśmy, będziemy w stanie odkryć wolność bycia dziećmi Bożymi. I zobaczmy, Bóg nie przestaje nas miłować, pomimo że wie o nas wszystko, że zna nasze najgorsze strony nawet bardziej niż my sami. I póki my nie dojdziemy do tego samego punktu uczciwości, nie będziemy w stanie doświadczyć głębin Bożej miłości. Jeśli zamykamy swoje serce przed sobą nawzajem, zamykamy je tym samym przed Bogiem, tak jak miłujemy siebie nawzajem i służymy sobie nawzajem, w takiej samej mierze miłujemy i służymy Bogu samemu. Mówię. Więc tak jak miłujemy siebie nawzajem i służymy sobie nawzajem, w takiej samej mierze miłujemy i służymy Bogu samemu. Czy powiem, jako uczniowie, jako ci wierzący w Jezusa, dający wiarę Jezusowi w sposób pełny i prawdziwy. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian tak pisze. Tak więc i my, odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie z nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Chodzi gdzieś o to, abyśmy teraz mniej patrzyli na siebie, jacy naturalnie obecnie jesteśmy, lecz jacy z łaski Chrystusa możemy być. Nasze patrzenie na siebie wzajemnie powinno iść przez pryzmat tego niesamowitego potencjału, jaki każdy z nas posiada w Chrystusie. Bowiem z zamiaru Boga mamy być doskonali, jak Chrystus jest doskonały. Nasze wspólnoty są mistycznym ciałem Chrystusa, a z tego faktu wynika istotna zależność, która wpływa na kondycję duchową naszej wspólnoty. Mój grzech nie jest tylko moim, ale całej wspólnoty. On infekuje nie tylko mnie, ale także całą wspólnotę. To konkretne, mistyczne ciało, do którego przynależę. Święty Jakub pisze, wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzech. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Wyznawanie naszych grzechów następuje oczywiście w konfesjonale, ale w tym jakubowym stwierdzeniu o wyznawaniu sobie nawzajem grzechów możemy rozumieć także to, iż widzimy siebie jako grzeszników, za których nasza modlitwa przede wszystkim jest zanoszona, czy powinna być zanoszona. Myślę, że tu, gdzie widzimy siebie jako grzeszników, i nie chodzi o jakieś teoretyczne stwierdzenie, ale o takie właściwe, faktyczne, rzeczywiste patrzenie na siebie, to właśnie tu stajemy w postawie człowieka sprawiedliwego. Sprawiedliwie siebie osądzamy. Nie chodzi o wybielanie siebie, ale o świadomość tej nagiej prawdy o nas, o sobie i o innych. Jeżeli grzech, jeśli moja grzeszność zostanie postawiona w świetle, wtedy siła grzechu, destruktywna siła mojej grzeszności przestaje nas wiązać i zniewalać. Każdy grzesznik powinien w swojej świadomości i świadomości innych uczciwie pozostać grzesznikiem, bo wtedy będzie się radował z łaski Bożej i miłości bliźnich. Prawdziwa świadomość swojej grzeszności i grzeszności bliźniego wprowadza nas w prawdę o nas, a tylko w zwróceniu się do tej prawdy leży początek naszej wolności dzieci Bożych. Jesteśmy sobie równi, Nikt nie jest lepszy ani gorszy. A jeżeli Bóg pozwolił nam coś osiągnąć w doskonałości naszego życia, to tylko dzięki Jego łasce. Któż będzie się wyróżniał? Pisze Paweł w 1 liście do Koryntian. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Nie możemy sobie zazdrościć osiągnięć duchowych czy innych. Natomiast mamy w nich uwielbić Boga, że był w stanie w tym bracie czy w tej siostrze wydobyć takie niesamowite rzeczy, że pomimo takiej grzeszności Bóg potrafił osiągnąć taki sukces. Zobaczmy, przez takie spojrzenie na swego brata w Chrystusie otwieramy jakby automatycznie swoje życie, swoją osobę na objawianie w nim Bożych możliwości. Jezus, powołując uczniów do pójścia za sobą, zdecydował się na to, aby znosić ich wszelkie słabości, ograniczoność, grzeszność, zawodność. My, decydując się na pójście za Jezusem, musimy to samo uczynić. Dlatego święty Paweł chrześcijanom Filipii wyjaśniał, że muszą posiadać to samo usposobienie, to samo uczucie Chrystusa. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tą samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. I tak jak Jezus się pokorzył i z naszego powodu stał się sługą, tak i my musimy uniżać się, aby w pokorze służyć sobie nawzajem w Chrystusie. Nie możemy troszczyć się tylko o swoje osobiste interesy, ale tak samo o sprawy drugich. I zamiast osądzać i krytykować, mamy miłować i przebaczać. Nasze życie nie może być dążeniem do szukania dominacji nad innymi, poszukiwaniem przede wszystkim własnych korzyści, dążenie, aby innych formować na swój obraz, lecz zamiast tego uznawać ich jako stworzonych na obraz Boży i według tego ich respektować i szanować. Ludzka miłość, pomimo tej jej mocnych emocji, jest zasadniczo egocentryczna, samolubna. Chce mieć, posiadać, osiągać własne cele. Nie umie służyć, nie potrafi przedmiotu swojej miłości udostępnić dobru innych. Przedmiot swojej miłości czyni swoim idolem. Ludzka miłość manipuluje ludźmi, sytuacjami, aby osiągnąć swój egoistyczny cel. Jest niezmordowana w poszukiwaniu samozadowolenia, a gdy wchodzi w życie duchowe i wspólnoty, niszczy ją. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Więc gdy kiedyś wreszcie zrozumiemy i uznamy pełną niewystarczalność ludzkiej miłości dla budowania wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli damy owładnąć się miłości Chrystusowej, wtedy będziemy w stanie przebaczać sobie nawzajem. I nie tylko 7 razy na dzień, lecz 77 razy. I będziemy troszczyć się przede wszystkim o potrzeby bliźniego, będąc gotowi aż do oddania swojego życia za niego. Nie będziemy się wzbraniać, aby poświęcić mu to, co najlepsze, przyznawać mu pierwszeństwo. Obojętne, co ten drugi by nie uczynił, gdy chodzi o mnie, nie będę się mścił, lecz zawsze będę starał się czynić mu największe dobro. Chrześcijańska miłość agape to niezwyciężona życzliwość, pragnienie czynienia tylko i wyłącznie dobra. I nie jest to uczucie, lecz konkretny czyn dobroci, karmiony, motywowany postawą Jezusa, tego sługi, który poszedł aż po krzyż. Człowiek idący w grzech domaga się od innych odpowiedzi, która jest miłością. Oddał za nas życie wtedy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bez tej miłości nie mamy nic, jesteśmy niczym. Istotą Boga jest miłość. Bóg jest miłością. I to jest miłość, która wszystko obejmuje, wszystko ogarnia. Jej najgłębszym pragnieniem jest, aby wszyscy zostali zbawieni. Jest to miłość niczym niezasłużona. Umarł, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jest to miłość ofiarna. On to dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jest to miłość miłosierna. A Bóg bogaty, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Miłosierny jest Jahwe i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jest to też miłość, która we wszystkim odnosi pełne zwycięstwo. Tej miłości nie jest w stanie zniszczyć właściwie nic, ani też nic nas od niej oderwać. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ta miłość jest także miłością wychowującą, bo kogo miłuje Pan, tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Ta miłość jest też miłością zazdrosną. Ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Nasza odpowiedź na tą miłość musi być pełna. Będziesz miłował Twojego Boga, Jahwe, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. W tej odpowiedzi chodzi o całość, a nie o jakąś fragmentaryczność. Bóg domaga się 100%. Biblia bardzo wyraźnie stoi na gruncie, iż pomimo, że miłość do Boga jest czymś bardzo osobistym, nie może być czymś prywatnym. Powinna się uzewnętrzniać w miłości do drugiego człowieka, rozpoczynając zataczanie swego kręgu od najbliższych. A jeśli kto nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Miłość zaczyna się od najbliższych, ale na nich się nie kończy. Kto jest moim bliźnim? W tym miejscu Jezus nie pozostawia nas w niepewności, w niejasności. Każdy, kto jest w potrzebie, jest moim bliźnim. Tu szczególnie możemy przywołać obraz tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. A zatem, jak mówi Paweł w liście do Galatów, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Miłość, która naśladuje Jezusa w Jego miłosiernej, przebaczającej do końca miłości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, jest tą siłą, która nie ma w sobie równej na świecie, bo ma w sobie moc pokonać zło dobrym, skruszyć najbardziej zatwardziałe serca. Jest tym stabilnym fundamentem wobec największych nawałnic życiowych, bo ma moc przemienić ból w radość, ciemność w światło. Jedyna metoda, która potrafi z wrogów uczynić przyjaciół, to ich umiłować po Chrystusowemu. Ta miłość jest uczciwa, bo ma otwarte serce i otwartą dłoń. Ona nie wie, co to jest korupcja czy oszustwo. Ta miłość jest wspaniałomyślna, bo potrafi poświęcić czas, pieniądze, energię, zdolności tam, gdzie zobaczy w potrzebie człowieka. Jest po prostu podsumowaniem całej chrześcijańskiej wiary, wypełnieniem prawa, jest pierwszym celem dla chrześcijanina. Z punktu widzenia ludzkich możliwości nie do wykonania, ale możliwa do zrealizowania z pomocą Ducha Świętego. Dlatego, że Jezus wydał swoje ciało za nas na krzyżu. Ci, którzy tworzą Jego mistyczne ciało na ziemi, mogą być uzdrawiani. Święty Paweł, opisując przebieg Eucharystii w Koryncie, umieszcza też następujące stwierdzenie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Paweł używa tych słów także w kontekście sytuacji, jaka panowała w Koryncie, gdzie potworzyły się istotne podziały, także przy wspólnym świętowaniu Eucharystii. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się pomiędzy wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia. I tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Powstała nierówność pomiędzy chrześcijanami w Koryncie, spowodowana zamożnością jednych, a ubóstwem drugich, wypaczyła prawdę o miłości. Gdyby się prawdziwie miłowali, potrafiliby podzielić się między sobą jedzeniem. Ten grzech Koryntian po dzień dzisiejszy dominuje wśród nas spotykających się na Eucharystii. Robimy ciągle jakieś różnice pomiędzy sobą. Dlatego to właśnie, jak Paweł dalej stwierdza, wielu wśród was słabych i chorych, wielu też pomarło. Jezus domaga się od uczestników w Jego Eucharystii tej samej postawy, której dał wzór sobą, wydając swoje ciało i swoją krew z miłości do każdego. On oddał za nas życie swoje, my także winniśmy oddać życie za braci. Robienie różnicy na bardziej godnych i mniej godnych, pielęgnowanie w sercu przekonania, że jest się trochę lepszym od tego drugiego, czyż nie jest to jednoznaczne uśmiercanie ducha prawdziwej miłości w sobie? Ty także jesteś grzesznikiem, a osąd tego, czy twój grzech jest lżejszy niż u tego drugiego, nie należy do ciebie, tylko i wyłącznie do Boga. A On i tylko On jest sędzią. Żebyśmy tego w żadnym wypadku nie pomijali, gdy zabieramy się do oceniania drugiego. Chcę jeszcze raz powiedzieć. Ja się koncentruję tylko i wyłącznie, aby nas, którzy mówimy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, żebyśmy tą wiarę potrafili głosić całym naszym życiem. Też w jakiś sposób świadectwem tej wspólnotowości, która jest na wzór, czy jest według zamierzeń Jezusowych. chcesz odpowiedzieć, w jaki sposób nas powinien ten świat jakby trochę w tym momencie mnie interesować? On potrzebuje, jeszcze raz to powiedzieć, wiarygodnego świadectwa prawdy o Jezusie. Że to słowo, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście Mesjaszem i Zbawicielem, będzie poświadczone atmosferą, życiem, jakie panuje w tej wspólnocie. To przede wszystkim, na to przede wszystkim chcę zwrócić uwagę i do tego zmobilizować. Żeby to było to światło, które gdzieś będzie świeciło, będzie mówiło, no, oni mówią prawdziwie o Chrystusie. To, co inni w świecie robią, to zostawmy to.
Co zrobić z tymi, którzy odeszli z naszej zgorszenia naszych?
Proszę, to zobacz. To samo, co Jezus zrobił z tymi, którzy powiedzieli mu, trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Przepraszam, któż jej może słuchać? I później spyta się jeszcze tych najbliższych. I czy wy chcecie odejść? Czy on goni za nimi? Czy on nadskakuje im? Nie. Też ten świat, jeżeli jest... Bo powiem tak, to co też mówiłem tutaj, grzeszność, jakieś też powiedzenie, tak, my się tej grzeszności nie wstydzimy. My się tej grzeszności naszej nie wstydzimy. Bo też tu mówiłem o tym, dlaczego mamy się wstydzić naszej grzeszności. To jest prawda o nas. My jesteśmy grzesznikami. Tak bardzo nieudolnymi uczniami Jezusa, ale chcemy się uczyć od Niego właściwej postawy. Autentyzm nas będzie tym jednoznacznym świadectwem wobec świata. I nie musimy być tu świętymi, bo świętymi będziemy dopiero na końcu, w finale. Staniemy przed Bogiem. Tam będziemy świętymi. Tu jesteśmy tylko i wyłącznie grzesznikami. I z czego się mamy chlubić? Z naszych słabości. I chlubimy się naszymi słabościami. I nie boimy się o tym mówić, bo tacy jesteśmy. I może tego świat potrzebuje, żeby się zobaczył. Nie musisz tutaj imponować. Nie musisz być nie wiadomo jak doskonały. Może być całkowicie sobą, wielkim, jednym wielkim grzesznikiem. Bo my mamy do siebie to wielkie tutaj szacunek i uznanie, tak? Do naszej słabości. Gdzie staniemy pod krzyżem i pod krzyżem powiemy sobie słowo korekty. Tam, gdzie staniemy pod krzyżem, patrząc prawdziwie na Jezusa. Stąd powiedziałem, jak rzeczą fundamentalną jest właśnie to właściwe zrozumienie osoby Jezusa z Nazaretu. To prawdziwe uwierzenie w Jego osobę. Nie. Musimy zobaczyć jeszcze raz, że ten świat, i my żyjemy w tym świecie, on co chwilę w jakiś sposób lansuje nowy obraz Chrystusa. I tych obrazów jest nie wiedzieć ile. Natomiast dziś tak bardzo istotna jest ta naga prawda, żeby do tego dojść, co to znaczy, że On, Jezus Nazaretu jest Panem i Zbawicielem, że On tam na tym krzyżu prawdziwie zawisł. Jeżeli to gdzieś zaczynamy rozumieć, to też stajemy się tym miejscem do budowania właściwej wspólnoty, bo tutaj jest dopiero możliwość napomnienia siebie, skorygowania, wyciągnięcia ręki prawdziwe do siebie nawzajem. No, tak bym to widział, że jest to kwestia po prostu do jakby najpierw istotą chrześcijaństwa jest niemoralność. Moralność jest trudną sprawą. Na początku stoi kerygma, czyli wyznanie wiary, żeby zrozumieć tego, z kim się spotykamy. By później to spotkanie mogło nas uczynić na wzór Jego osoby, czyli człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa. Bo jak nie masz tego wzorca, ten wzorzec do ciebie nie dotarł prawdziwy, tylko jakaś doktryna, jakiś system moralny, może się wydawać bardzo pociągający, bardzo wzniosły, bardzo potrzebny, ale jeżeli tylko jako system, to on nie ma w sobie siły, żeby ciebie do końca przekonać, bo gdy się ocierasz o twoje ograniczenia, przegrywasz, zostawiasz. Natomiast tam, gdzie dochodzi do spotkania I gdy to spotkanie przepełnia Ciebie w pełni Bożą obecnością, to wtedy jesteś w stanie ten cały system moralny, tak bardzo radykalny i wzniosły, jesteś w stanie zrealizować, bo ta moc Ci pomoże, inaczej nie. Więc jak rzeczą fundamentalną jest najpierw to, żeby się znaleźć wobec tej prawdy o Jezusie, wobec Jego krzyża. Jeżeli tam jesteś, to tam się zaczyna dopiero budowanie wspólnoty. Nie wiem, czy to... Dziękuję bardzo.